historia, jak obliczyłem, nieco ponad sześciu pokoleń. Sześć pokoleń w jednej fabryce to historia rodzin, oświaty, przedszkole, szkoła, kościół, to również park, kino, ognisko kolejowe i można by było mówić i mówić.
Z albumu warsztatów. Reportaż Katarzyny Kozłowskiej.
Łapy miały tę cechę, że mają dużo zdjęć w albumach, ponieważ wiele rodzin to rodziny kolejarskie i przyzwoitą pensję mieli. Stać ich było na zdjęcia.
To była tylko osada, w której było kilkanaście tych domów. Kilkanaście rodzin żyło. A potem w związku właśnie z budową tej kolei przybyło dużo robotników i to przeważnie ludzie byli młodzi i tu właśnie zawierali związki małżeńskie, między innymi mój dziadek, też Mateusz się nazywał, przyjechał i zamieszkał w zaścianku Szołajdy. I z właścicielką tego gospodarstwa, w którym mieszkał, ożenił się z Łapińską. No i tu już pozostał.
1912 rok, to zdjęcie robotnicy warsztatów kolejowych w Łapach jeszcze z czasu zaboru rosyjskiego. No w tej całej 300-osobowej gromadzie zaskakujące jest, że tylko jest jedna kobieta. Ale to fabryka męska była.
Tylu był Łapiński, że na przykład Łapiński Jan, syn Jana. I musieli numerować. Łapiński Jan, syn Jana, 15. No moja babcia Łapińska była. Z domu Łapińska również. Z rodu Kusiów, dziadek z rodu Dźwigosów. Mój dziadek był maszynistą i babcia mówiła, że woził cara. I to jest fakt na pewno. Mój tatuś w 20 roku brał udział w wojnie z bolszewikami. Nigdy nie było słychać w ich dyskusji krytycznie o zakładach. Zawsze przyjaźnie, zawsze żeby coś poprawić i zawsze taki był serdeczny stosunek. Bardzo poważnie traktowali.
To zdjęcie to jest wieża ciśnień w Łapach. 1912 rok. Ta została zburzona w latach I wojny światowej. Robi naprawdę wrażenie, ponieważ styl rosyjski i naprawdę reprezentacyjny.
Powiadał dziadek mojemu ojcu, a ojciec mnie, że pracował w tej grupie, która budowała ten odcinek torów od Białegostoku do Szepietowa. I jak kończyli budowę tego odcinka toru, to wybudowali kapliczkę z czerwonej cegły i tam jest figura Matki Boskiej Częstochowskiej. Sfinansowali budowę tej kapliczki i fizycznie sami wykonali na pamiątkę i z wdzięczności, że zdrowo przeżyli okres tej budowy i tu zostali.
Dworzec kolejowy w Łapach był wizytówką miasta, był wielkości dworca białostockiego. W Łapach znajdowała się granica, w zasadzie na Narwi. Tutaj mieliśmy Królestwo Polskie, tutaj mogliśmy mówić po polsku pod zaborem rosyjskim, ale po drugiej stronie Narwi, już w Uchowie, już język rosyjski był obowiązujący. Tutaj pasażerowie czekali na przesiadkę, na odprawę celną, szczególnie po powstaniu styczniowym, kiedy granica celna została wprowadzona. Dlatego były restauracje dwóch kategorii, poczekalnie dwóch kategorii, felczer, gabinety fryzjerskie, hotel. Obejście dworca było zadbane i od strony czołowej z klombami pięknymi.
Takich dworców na trasie Wilno-Warszawa było tylko pięć, jak nasz właśnie. A reszta to dworczyki małe były. Każdy mógł swobodnie przyjechać na przykład do Uchowa. W Uchowie przystanku nie było, w Białymstoku, był do Białegostoku, ale już z Białegostoku do Łap to już podlegał kontroli i właśnie na dworcach w Białymstoku i w stacji i w Łapach, bo to były dworce takie duże. Nasz był zupełnie podobny do obecnego białostockiego.
Mamy tutaj zdjęcie dworca kolejowego. Na tym murze dekorację po piersie Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, pierwszego naczelnika państwa polskiego i orła w koronie, czyli przy wejściu głównym od strony peronów była pamiątka na cześć Józefa Piłsudskiego. Podczas pobytu na Syberii Józef Piłsudski poznał Bronisława Schwarze. Bronisław Schwarze przygotowywał tutaj na naszym terenie powstanie, ale tuż przed wybuchem powstania styczniowego został aresztowany, zesłany na Syberię. Na Syberii otoczony był olbrzymim szacunkiem. Jako wybitny inżynier, jako wybitny fachowiec, jako bardzo mądry człowiek i on zaopiekował się młodym niespełna 20-letnim Piłsudskim ze Słańcem. I kiedy Piłsudski wrócił ze Słania, a działacze polityczni tworzyli Polską Partię Socjalistyczną, Piłsudski jako uczeń i przyjaciel Bronisława Schwarze wszedł od razu do władz naczelnych jako młody człowiek. Józef Piłsudski wiele razy bywał w Łapach, pracując w konspiracji. Opisywał, że przy jakimś tam młynie w Łapach Witach czekał na przewoźnika, który go przewoził na drugi brzeg Narwi, czyli już tam do obwodu białostockiego. Dom przy ulicy 3 Maja, w którym kilkakrotnie przebywał Józef Piłsudski, zachował się.
Tu na terenie Łap nie było żadnego innego przemysłu. Był tylko jedynie ten rejon budynków, ale to były takie roboty tylko remontowe, ciężkie. Wyładunek materiałów budowlanych ręczny, załadunek ręczny. Mieszanie tego betonu, też betoniarek nie było, to wszystko na płycie betonowej albo na blasze się mieszało ręcznie, to były ciężkie roboty. A w zakładach już była robota lżejsza. Kto już miał jakie takie wykształcenie, to trafiał na jakieś lepsze stanowisko. Więc raczej rodzina była związana z tą koleją.
Tutaj zdjęcie zimowe, lata 30., końcówka lat 30. już mamy dość zwartą zabudowę, szczególnie ten duży budynek, który chyba do lat 90. istniał. Wieża ciśnień, już ta z okresu międzywojennego. Po prawej stronie budynek, w którym do dziś mieszka jeden z najstarszych mieszkańców Łap, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, pan Edward Borowski. Budynek drewniany jest z 1906 roku, czyli jeden z najstarszych budynków w Łapach. Łapy były skupione po drugiej stronie toru. Była stacja kolejowa, od końca lat 20. Kasa Stypczyka, nieco zabudowy ulicy Głównej, a cała reszta po drugiej stronie torów.
I te zakłady nie nazywały się zakładami początkowo, tylko było to depot. I tu tylko gorące naprawy były, jak na czasie trasy jakiś wagon czy parowóz się uszkodził, to ściągali z dworca do zakładów, naprawiali i dalej jechał. Tu takich poważniejszych napraw się w tym depie nie robiło. Ale te hale przetrwały.
Historia wielu instytucji, które istniały w Łapach, wiąże się z warsztatami kolejowymi. Między innymi Straży Ogniowej. Są dyskusje, kiedy Straż Ogniowa w Łapach powstała. Ja sądzę, że trzeba sięgnąć na pewno w głąb XIX wieku, a nie wiek XX. To zdjęcie sprzed 1934 roku. Po lewej stronie drugi z brodą to jest Jan Theodor Blum. Zmarł śmiercią nagłą, kiedy zobaczył ogrom pożaru wagonowni w połowie lat 30. Mieszkał w domu naczelnika warsztatu w parku. Wybiegł przed budynek, zobaczył pożar i padł dosłownie przed własnym domem. Jego pogrzeb był wielką uroczystością. Warsztaty nie tylko naprawiały wagony, ale też naprawiały parowozy. Tutaj parowóz po remoncie wygląda jak nowy.
Mój tatuś tu pracował, odbierał wagony. Po remoncie była jazda próbna, nawet mnie zabierał. To były lata 40-50 na próbną jazdę do Czarnowa. Bardzo ta jazda mnie imponowała.
Życie towarzyskie, orkiestra kolejowa, która prawdopodobnie już istniała w czasach zaboru rosyjskiego. Całe towarzystwo miało przyzwoite rowery, a rower to tak jak samochód przed wojną. Wstawiali rowery do wagonów, przesiadali się na rowery. Tutaj na Giewoncie gromada pracowników warsztatów w garniturach, w białych koszulach, pod krawatem, bez zadyszki, na szczycie góry piknik, stolik zastawiony naczyniami, buteleczkami. Pytałem Władysława Piotrowskiego, no panie Władysławie, przecież na Giewont to i dzisiaj z zadyszką dość młodzi wchodzą, a wy w garniturach. A on powiedział, a jakżeż inaczej mieliśmy wchodzić na Giewont, my przecież kolejarze. Jakby tego mało było, kolejarze mieli własny teatr. To jest inscenizacja zemsty.
Sowieci jak wkroczyli do nas, to od razu na placu 20-lecia zaczęli budować więzienie. Miasteczko wtedy miało ponad 5000 mieszkańców, po co nam było więzienie? Od razu od więzienia. I wybudowali podziemia i wybudowali parter, a już skończyć nie zdążyli. I potem jak Niemcy stąd przepędzili, to ludzie rozebrali to, bo domy były poniszczone. Z tej cegły sobie tam remontowali te uszkodzone domy.
To kolejka po dary świąteczne. Bardziej zamożni mieszkańcy pomagali mniej zamożnym. Tutaj solidarność dość duża była. W środku pani naczelnikowa Blum, wdowa po naczelniku warsztatów, czyli już to zginięcie po 1934 roku. Te panie z kierownictwa zakładów tworzyły zawsze komitet, który pomagał w różnych akcjach ludziom w potrzebie.
Po nocnej zmianie zginął pas transmisyjny, który napędzał maszynę, strugarkę w stolarni. To całą zmianę to nocno aresztowali i NKWD trzymało od godziny 7 rana do godziny 18 ani wody, ani jedzenia. Po 18 dopiero zaczęto ich przesłuchiwać. A ten pas to ludzie z biedy skradli, dlatego że nie mieli obuwia, a to był pas skórzany i nadawał się na zalówki do butów. Także takie represje były.
Historia wielu instytucji, które istniały w Łapach, wiąże się z warsztatami kolejowymi. Między innymi Straży Ogniowej. Są dyskusje, kiedy Straż Ogniowa w Łapach powstała. Ja sądzę, że trzeba sięgnąć na pewno w głąb XIX wieku, a nie wiek XX. Kolejne zdjęcie, ognisko kolejowe, gdzie była wspaniała kurtyna, gdzie grały różnego typu zespoły, nie tylko orkiestra dęta. Tutaj mamy zespół mandolinistów, ognisko KPW. Ja zwróciłem uwagę na pewną rzecz. Jak gradacja jakości rzędów. Pierwszy rząd, fotele wiklinowe, następne krzesła z zamkniętym oparciem, kolejny rząd, krzesła nieco pośredniejszego gatunku i dalej zwykłe ławy. Kilkaset osób mieściło się. Tak reprezentacyjnie wyglądała sala, gdzie odbywały się wszelkie uroczystości patriotyczne, kulturalne, bale charytatywne, rozrywkowe. I w sobotę i niedzielę miasteczko żyło życiem kulturalnym, albo w sali ogniska kolejowego, albo w parku, gdzie była patelnia. Tutaj mamy wal sylwestrowy. Głębi tutaj słabo widać na balkonie jest Jan Theodor Blum, czyli zdjęcie sprzed 1934 roku, a ta elegancka pani to Mikołajowa Łapińska. Jeżeli kawaler, czy w ogóle mężczyzna na balu poprosił panią Mikołajową Łapińską do tańca i mąż zezwolił, a ta też wyraziła zgodę, to był zaszczyt. Warsztaty główne w Łapach podlegały pod dyrekcję Wilno. Tutaj będzie seria zdjęć z wnętrza warsztatów. Niestety twarze są nie do rozpoznania, natomiast urządzenia, narzędzia, sądzę, że to jest hala wagonowni. To jest zdjęcie, proszę Państwa, z okresu okupacji. Można dostrzec linię kolei wąskotorowej, którą zbudowali Niemcy w celu przewożenia likwidowanych domów w terenie. Na balkonie stał niemiecki burmistrz, który miał wygłosić przemówienie. Nie ma żadnej twarzy uśmiechniętej. To są twarze ludzi, którzy nienawidzili okupanta i nie bali się tego wyrazić w swoim spojrzeniu.
W czasie okupacji niemieckiej też pracowałem w tych zakładach jako 14-letni chłopiec już. Już mnie do Arbeitsamtu zawołali i albo do Rzeszy jechać do pracy, albo do zakładów. No więc ja wolałem do zakładu, bo tu na miejscu. Ale praca była bardzo ciężka, bo pracowaliśmy 11 godzin w ciągu doby. Płacili nam po 80 marek miesięcznie. Za te 80 marek to trudno było przeżyć jednej osobie. A nawali nam tylko gdzieś około tak litra zupy. I to taka różna, i brukiew, i kapuściana, i to tak mało treściwe. Skarmili nas tylko tym.
To jest zdjęcie wykonane w 1943 roku. Tutaj po prawej stronie widzimy budynek, w którym mieszkali Niemcy i tereny warsztatów pod administracją niemiecką.
Pracowaliśmy 2 tygodnie bez przerwy, a co druga niedziela była wolna. ale była wolna, jeżeli ktoś czegoś nie przeskrobał. Bo jak coś przeskrobał, to Niemiec przychodził od razu, mówił: Sonntagsarbeit, to znaczy w niedzielę pracujesz. I trzeba było w niedzielę przychodzić do pracy. Także oni byli bezwzględni, za byle jakieś przewinienie bili w twarz. Był taki suchołapo nazywano, bo frontowy żołnierz, który stracił rękę, miał jakąś sztuczną i zawsze w rękawiczce chodził. To tą rękawiczką, a w tym coś było takiego sztucznego. Bił bez litości ludzi. Po wojnie, jak my ten zakład zaczęliśmy rozbudowywać, to zaczęła napływać ludność do miasta z okolicznych wsi. Zarobki były możliwe, ta ludność miała zaplecze na wsi, bo rolnikom się wtedy nieźle powodziło, bo co wyprodukowali, to wszystko zostało kupione przez państwo, więc mieli pieniądze, pomagali tym naszym pracownikom i dlatego miasto się tak rozbudowało i dziś miasto liczy ponad 20 tysięcy mieszkańców. Wielkie nadzieje wiązaliśmy z tym zakładem.
Starsze pokolenie pamięta, jak orkiestra przygrywała w sobotę i w niedzielę, jak były potańcówki.
Za alejku stali baraki do samego parku. Tam wieczorami kawalerka, panny spacerowali do parku i tam były zabawy.
Przed tą patelnią jeszcze był dosyć duży plac i w okresie zimowym robiono tam wały i wylewano wodę, lodowisko robiono. To był park niby miasta Łap, ale był pod nadzorem kolei, kolej to utrzymywała.
Ale to jest oddzielna historia wizyt łapskich rodzin w łaźni, w czwartki, piątki, sobotę.
To było moje życie, bo pochodzę z rodziny koliarskiej, mój ojciec pracował 40 lat w tej słynnej łaźni, to 30 lat pracował w łaźni. Mój brat, jeden starszy, był modelarzem tu w Odlewni, potem brat też starszy ode mnie, pracował w Odlewni i żona moja też 35 lat tu pracowała.
To jest przyjęcie, jakiś bal charytatywny. Po prawej stronie Bolesław Kostro, to człowiek, który mi powiedział, kiedy jest starość. On miał ponad 100 lat, kiedy mu to pytanie zadałem. On chwilę pomyślał i powiedział, starość jest wtedy, kiedy wśród żyjących nie ma ani jednej osoby, z którą mógłbym porozmawiać o swoim dzieciństwie i młodości.
Tradycja. 49 lat przepracowałem. Tutaj nie ma żadnego takiego pracownika, żeby przepracował tyle lat. Musiałem iść do szkoły zawodowej, bo miałem trzech braci jeszcze i matkę, a ojciec w obozie zginął, więc musiałem przyjść, żeby kolejowe mieć bilet, udrowanie, mieszkanie. To się dostawało, kto na kolei, bo to kolejowe mieszkania były. I dlatego zawdzięczam wszystko.
A to jest hala, nie? Bo ta hala jest w latach 70. stawiona. To jest nowa hala. Tu była malarnia na dwutrzyosiowe wagony,
ale
a tam była kołyska.
Ale to przed to halą się malarnia była, przed to halą.
Teraz ja widzę, że tu ładniej wygląda to, jak przed tym było. No, takie maszyny. Ale ciemno akurat, kiedyś oświetlone było, że tam tego światła nie żałowali.
Przez zakłady zatrudniały w ostatniej fazie, jak ja pracowałem, 2870 pracowników. Inwestowały, wybudowały w Łapach dwa osiedla mieszkaniowe. Także było podstawą bytu mieszkańców miasta Łap, ten zakład.
Myśmy przy odbudowie tych zakładów to pracowaliśmy w wagonach, nie było halty. Tylko po prostu wagon stał na zewnątrz, tam nie było wody, nie było nic i myśmy tam pracowali. Później jeszcze nas odsyłano do pracy, do budowy kina, to myśmy społecznie to wszystko. I to jest po prostu przykro, że to, co myśmy zrobili, zbudowali, zostało to po prostu zniweczone, zniszczone. Nie byłoby takiego żalu, żeby to naprawdę komuś było z użytkiem.
Pewna pani z Warszawy do mnie zadzwoniła, że jej tata ma okrągłe urodziny 90. Wyjechał z Łap w 45 roku i chciałby wizytę w Łapach. Przyjechał w rodzinne strony na Wygwizdowie, odliczył od strony dworca trzy domy, podszedł do schodów od strony torów, przyklęknął i ucałował schody, powiedział, że to są schody jego rodzinnego domu.
Nawet jak już tatuś poszedł na emeryturę, to o godzinie w pół do siódmej był jeden gwizdek, za 15:07 drugi gwizdek, o 7:00 trzeci gwizdek. Pół do 7:00 już wychodził na ogród, bo to w krwi było to, że musiał już wychodzić do warsztatu.
Był to reportaż Katarzyny Kozłowskiej z albumu warsztatów. Wydarzenia sprzed lat wspominali historyk Marian Olechnowicz i byli pracownicy zakładów naprawczych taboru kolejowego w Łapach.